Ze względu na drastyczne opisy historycznych wydarzeń prosimy, aby audycji Pomorskie Miesiące nie słuchały dzieci.
Pomorskie Miesiące.
Audycja poświęcona najnowszej historii Polski w kontekście Pomorza.
Przypominamy najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na proces odzyskiwania wolności w naszym kraju.
Wiele sytuacji i osób już dziś nie pamiętamy.
A to dzięki nim cieszymy się dziś niepodległością i demokracją.
Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
Kwiecień 1946 roku. Wtedy swoją działalność rozpoczęła na Pomorzu 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej. Sanitariuszką oddziału była Inka, czyli Danuta Siedzikówna. Ostatnią noc spędziła w domu sióstr Haliny i Jadwigi Mikołajewskich.
Oczywiście my jak to dzieci lubiliśmy bardzo opowieści z czasów wojny, a jak to było, jak się przemycało broń, albo jak one walczyły w AK. No i też jak to było, jak one trafiły do więzienia tutaj na Kurkowej. I za każdym razem wracał temat Inki. Praktycznie od małego pamiętam wiele takich opowieści na jej temat. Przekazała do babci Haliny i jej siostry Jadwigi gryps, który był następującej treści. Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.
Wrócimy jeszcze do wspomnień Agnieszki Marszk, której babcia i siostra babci zorganizowały lokal konspiracyjny Armii Krajowej. Jak 5. Wileńska Brygada trafiła na Pomorze? O tym opowiada profesor Piotr Niwiński.
Kiedy w 1944 roku nadeszła Armia Czerwona na ziemię polskie, zgodnie z wolą rządu polskiego, polskie podziemie nawiązało z Armią Czerwoną kontakt, ujawniło się, zaproponowało walki, ba, podjęło te walki o Wilno, o Lwów, o Lublin, ale propozycja ze strony Sowietów nie została przyjęta. Polscy żołnierze zostali potraktowani jako wrogowie, aresztowani, osadzeni w obozach jenieckich. Ci, którzy zdążyli się ukryć, albo mieli do wyboru dalszą konspirację, albo przedzieranie się w kierunku na ziemię jeszcze przez Sowietów nieopanowane, czyli ponownie pod okupację niemiecką, albo oczekiwanie na śmierć tak naprawdę z rąk Sowietów, co było bardzo częste. Major Zygmunt Szendzielarz Łupaszko zdecydował, że on nie da swoich żołnierzy na rzeź i zdecydował się przedrzeć w kierunku zachodnim na ziemię jeszcze wtedy będące pod okupacją niemiecką. Nie do końca się całemu oddziałowi udało. Nasycenie frontu oddziałami sowieckimi i niemieckimi było tak olbrzymie, że udało się to tylko części. Ale ta część już w 1944 roku wznowiła działalność na terytorium Białostoczyzny, potem na terytorium również i Pomorza od 1946 roku działali, właściwie w całym tak zwanym pasie północnym, ponieważ akcje wykonywano także i pod Szczecinem.
Jakie były główne zadania łupaszkowców na tym pomorskim terenie?
Proszę pamiętać, że oddział kadrowy to nie był oddział mający porwać Polaków do powstania przeciwko władzy komunistycznej. Oni mieli bardzo sprecyzowane zadanie. Przede wszystkim chronić ludność przed terrorem, represjami okupanta, czyli w tym wypadku władzy komunistycznej, a po drugie podtrzymywać tą ludność na duchu, pokazywać, że jeszcze jest Wojsko Polskie, że jeszcze istnieje niepodległa Polska, że nie wszystko stracone. No, taką wizją, perspektywą były wybory, które szumnie zapowiedziano w Jałcie, że będą one wolne i przeprowadzone w sposób uczciwy.
Panie profesorze, w historiografii mówi się, że te akcje regularne zaczęły się właśnie w kwietniu. Czy możemy powiedzieć chociaż o kilku takich najbardziej spektakularnych działaniach właśnie łupaszkowców na Pomorzu?
Rano 14 kwietnia w miejscowości Kojty, niedaleko Sztumu, major Zygmunt Szendzielarz Łupaszko odczytał rozkaz tworzący oddział i nakazujący wymarsz. Już tego samego dnia zatrzymano samochód, którym jechali żołnierze sowieccy, rozbrojono i uzyskano pierwszą broń. Do tej pory posiadali tylko broń krótką. Zaczęto również mundurować oddział i te pierwsze dni raczej przebiegały pod hasłem umundurowania oddziałów mundury Wojska Polskiego, pobrania broni i dopiero po trzecim, czwartym dniu te akcje miały na celu przede wszystkim pokazanie społeczności polskiej, że Wojsko Polskie jeszcze istnieje. Zaczęto sięgać po Morze Nadwiślańskie, również na drugą stronę Wisły, do Borów Tucholskich.
Dochodziło także do egzekucji, do likwidowania tych działaczy komunistycznych. Jak to wyglądało?
No przede wszystkim ja zawsze się śmieję, że oddziały majora Łupaszki tu na Pomorzu były, jakkolwiek by to absurdalnie nie brzmiało, najbardziej humanitarnym oddziałem partyzanckim w historii Polskiego Państwa Podziemnego, ponieważ zdecydowana większość osób zatrzymanych była puszczana wolno, tylko w niektórych wyjątkowych wypadkach te osoby były rozstrzeliwane i dotyczyło to praktycznie wyłącznie funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, nie wszystkich podkreślam, a także ich najbardziej gorliwych współpracowników zdecydowana większość puszczano wolno tylko po ostrzeżeniu ewentualnie wykonaniu kary fizycznej przez tak zwane kije na gołe pośladki. Proste. Ten oddział miał przede wszystkim pokazywać swoje istnienie, a nie miał niszczenia administracji. To nie było jego zadanie. Tam, gdzie było to konieczne, tam, gdzie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wykazywali się dość dużą okrutnością w stosunku do społeczeństwa, no to tam te wyroki śmierci rzeczywiście były wykonane, ale można ich policzyć dokładnie na palcach dwóch rąk, bo było ich 9.
Jednym z żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej był Józef Banzo, pseudonim Jastrząb, który zmarł w 2016 roku. W relacji dla Instytutu Pamięci Narodowej opowiedział o zabiciu dwóch funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.
Kiedy żeśmy nad takim jeziorem zatrzymaliśmy się, to nas 10 było. I to ja mówię do komendanta, to dobrze, to ja pójdę z patronem, mówię, coś przyniosę to na śniadanie. Idziemy, tak tu przypływa rzeka Pasłęk, mostek i tam siedzą panie i robią ryby. Dwóch gości siedzi, ale tak patrzę, a oni na ryby przyszli w płaszczach gabardynowych. O, myślę sobie tego, zeszliśmy na dół, ręce do góry, rozbroili, a oni pistolety tu mieli. Znaczy jeden miał pistolet, drugi wyrzucił do rzeki ten pistolet. Ale legitymację nie zdążył wyrzucić, Urząd Bezpieczeństwa. No i tutaj, jak ta rzeka jest za rzeką, zaraz kolonia taka była i zaszliśmy do tej chatki poprosić o śniadanie, żeby nam dali, żeby zapakowała gospodzia. Co mogliśmy, to płaciliśmy za jajka, za masło. Jeśli tam i mięsa było trochę, to też płaciliśmy, panie, czy tam wędliny. No oczywiście za chleb, za chrupy to nie płaciliśmy. Przyprowadziliśmy tych dwóch ubowców, no i ta gospodzia w kuchni przygotowuje nam to jedzenie, to śniadanie i woła mnie. Mówi do mnie, proszę pana, jakie to mówi, terroryzują cały teren, mówi i tak dalej, zróbcie z nimi porządek. Jak raz tam jakaś taka szopa była i zamknęliśmy ich tam, w tej szopie. Mówię, panie komendancie, ludzie tam skarżą się na ich, mówi, że oni nękają i tak dalej. No i tam zjedliśmy to śniadanie, później tu już tam nad tym jeziorem, bo szliśmy na południe, tam w stronę Kwidzynia. Przed samym wymarszem trzeba zrobić coś z tymi łowcami, nie? A to taka robota, taka, ja to nie lubię takiej roboty, panie, że tego, ale no, nie można ich wypuścić, bo przecież co ludzie, co oni to narozrabiają później, tak? Ja mówię, panie, a komendant mówi, Józia, może ich wypuścimy. Ja mówię, co, panie komendancie, mówię, co by tu ludzie powiedzieli, mówię. Pan chce wypuścić takich, mówi, łowców? No to rozwal ich, mówi. No to poszliśmy we dwójkę, tam ich rozwaliliśmy.
Wspomniał pan o ludności cywilnej. No właśnie, w Polsce Ludowej często mówiło się, że ta kociewska, kaszubska ludność niekoniecznie sprzyjała partyzantom. Zresztą ta czarna legenda, no później też była utrwalana w latach 90. Jak było w rzeczywistości?
No, ja jestem Kaszubą, stąd wiem, że u nas na Kaszubach osoba z zewnątrz przyjmowana jest początkowo dość nieufnie, ponieważ nie do końca wiemy, co sobą reprezentuje. Dopiero z czasem, kiedy nabierzemy zaufania, jesteśmy do tej osoby gotowi zrobić wszystko. Również ci, którzy przybyli, jak to się u nas mówiło, z Zabuga, czyli głównie z Wileńszczyzny, osiedli na Kaszubach i na Kociewiu, też byli przyjmowani z pewną rezerwą. Natomiast to, co prezentowały sobą oddziały majora Łupaszki, przekonywało niemal od razu. Dlaczego? Kaszubi i kociewiacy, pomorzanie, są bardzo religijni, bardzo wierzący. To właśnie wiara pozwoliła im przetrwać te kilkaset lat germanizacji. Stąd gorliwa modlitwa wśród żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady, ryngrafy z Matką Boską Ostrobramską, a także ich sposób zachowywania się w stosunku do ludności cywilnej, a także, co nie bez znaczenia, próba rekompensaty za gościnność, czyli płacenie za jedzenie czy za nocleg, próby płacenia nie zawsze ludność przyjmowała, zyskiwały im bardzo duże poparcie wśród w ogóle ludzi. Natomiast trzeba pamiętać, że wśród tych bardziej świadomych działaczy pomorskich, takich jak chociażby przedwojenny znany działacz Otto Marcilke, ale też i cała inna plejada tych działaczy, od samego początku idea wolnej Polski miała pozytywny oddźwięk. Ci ludzie od samego początku wspomagali czy sieć terytorialną, czy same oddziały udostępniania majątku, gdzie można odpocząć, udostępniania żywności, ale przede wszystkim też w informacjach no, nazwijmy to sobie, wywiadowczych, dzięki któremu oddział mógł się w miarę bezpiecznie po terenie poruszać.
Rok 1946. Od kilku lat paszkowcy walczą, zabijają, ukrywają się. Wiadomo, że wojna degeneruje i aż trudno uwierzyć, że nie było takich sytuacji, które w jakiś sposób by plamiły honor polskiego żołnierza. Czy w ogóle miały miejsce takie przypadki?
Tu na Pomorzu nie spotkałem się z żadnym takim przypadkiem, ani jednym takim przypadkiem. Skąd taka moja pewność? Ano stąd, że historycy na tyle dokładnie zbadali historię działań tu na Pomorzu, że rzeczywiście możemy z prawie że absolutną pewnością powiedzieć, że niczego takiego nie doszło. Proszę pamiętać, z kogo składały się te szwadrony, nieliczne, kilkunastoosobowe oddziałki tu na Pomorzu. Były ich 3 raptem, 4 w maksymalnym okresie rozrostu. Jeden z nich składał się z harcerzy. Kiedy porucznik Józef Bandzo, świętej pamięci już w tej chwili, składał informacje, mówił o tym, jak z tymi żołnierzami wspólnie walczył, to mówi, że najcięższe było przystosować się do tego, żeby nie kląć, bo ci harcerze nie kleli. Patrzyli na niego tak z podełba, kiedy palił papierosy albo popijał alkohol wtedy, kiedy była taka możliwość, ponieważ oni nie pili i nie palili, bo byli harcerzami. No można powiedzieć, że jest to wręcz takie aż nadmierna
taki idylliczny wręcz
tak, obrazek. Tak, idylliczny obrazek, ale rzeczywiście taki był.
To w takim razie skąd się wzięła czasami taka czarna legenda u Paszki?
Już w 1946 roku władza komunistyczna zrozumiała, że podstawowe niebezpieczeństwo nie jest w sile ognia oddziałów Łupaszki, tylko w sile oddziaływania psychologicznego oddziałów Łupaszki. I starała się za wszelką cenę tą pozytywną legendę tych oddziałów zniszczyć. Aresztowanie Inki i nagłośnienie procesu jej jako krwawej Inki, jako morderców, było tym takim początkiem, który rozrósł się z czasem. Ta działalność była wielotorowa. To dotyczyło również i szkół, to dotyczyło zakładów pracy, to dotyczyło oczywiście różnego rodzaju mediów, książek pisanych specjalnie po to, żeby zohydzić oddziały majora Łupaszki. W wielu wypadkach proste zbrodnie kryminalne podpisywano pod działalność wileńskich partyzantów, chociaż, jak dzisiaj wiemy, zbrodnia kryminalna popełniona w 1951 roku, kiedy już od 3 lat oddział nie istniał, a większość partyzantów siedziała już w więzieniu, od 5 lat oddział nie istniał, a od 3 lat większość partyzantów siedziała w więzieniu, no jest jakimś pewnym absurdem. Niemniej funkcjonowało to w propagandzie dalej.
Powróćmy do tego roku 1946. Chciałbym zapytać trochę o proporcje i statystyki, bo mówił pan profesor o tych 3 oddzielikach czy szwadronach. Właśnie jaka była skala tych oddziałów, które zostały rzucone do walki z łupaszkowcami, mówię po stronie komunistycznej.
14 kwietnia wyruszyło 11 partyzantów, 16 partyzantów 27 listopada 1946 roku zakończyło swoją działalność. W szczytowym okresie te małe oddziałki zwane szwadronami miały 39-42 partyzantów jednorazowo. Przeciwko nim trudno tak naprawdę policzyć, ale jeżeli policzyć całe Pomorskie Urząd Bezpieczeństwa, jeżeli dołączyć do tego całą Pomorską Milicję Obywatelską i wszystkie jednostki KBW oraz część jednostek regularnych Wojska Polskiego rzuconych na obławę przy Kołupaszce, no to wyjdzie jakaś liczba 60 tysięcy, 60 tysięcy do 42.
Przejdziemy przez polanę tutaj, w lasku się zatrzymamy, patrzymy już idą tutaj. Dlatego, no to my odskakujemy. Gdzieś odskoczymy dalej i zgubią trop. Jakiś czas spokój, ale to parę dni najwyżej. Później znów gdzieś tam nas namacają. Był taki, bo swoje te czujki tych szpisów wysyłają w teren i oni informują. W każdym razie to były ciężkie chwile, bo ciągle byliśmy w obławie. Ciągle w obławie byliśmy.
Jakimi metodami próbowano zwalczać właśnie to antykomunistyczne podziemie na Pomorzu? Czy w ogóle tutaj służby komunistyczne odnosiły jakieś sukcesy na tym polu?
Cała paleta możliwości, wszystko co można było użyć przeciwko partyzantom, to użyto. Oczywiście zacznijmy od tych obław, kiedy do Urzędu Bezpieczeństwa spływała informacje o prawdopodobnym miejscu pobytu oddziału. Najczęściej jest to spowodowane tym, że któryś z posterunków milicji zamilkł, czyli w tym miejscu są, pewnie rozbrajają. Rzucano w to miejsce dookoła obławy, które zamykały wszystkie drogi, które zamykały wszystkie przesieki, aby nie umknęły te oddziały, a następnie czesano ten rejon, nie znajdując nikogo. Dlaczego? No, między innymi dlatego, że łupaszkowcy cieszyli się naprawdę bardzo dużym poparciem społeczeństwa. Mieszkańcy wskazywali, gdzie należy, którędy należy ujść, których fragmentów unikać. Starali się unikać potyczek, natomiast kiedy do nich już dochodziło, no to doświadczenie bojowe i przewaga bojowa była zdecydowanie po stronie partyzantów wileńskich. Oni walczyli od 1943 roku, w związku z tym już bagaż tych doświadczeń wojennych mieli i byli doświadczonymi żołnierzami, można powiedzieć starymi frontowcami. Natomiast próbowano wprowadzić do oddziału agenturę. Nie udało się to przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, nie znaleziono odpowiedniego agenta, który byłby na tyle silny, zdeterminowany, żeby rzeczywiście do tego oddziału wejść. Jeżeli już kogoś zwerbowano, no to unikał kontaktu z oddziałem, a potem wracał mówiąc, że na takowego się nie natknął. A po drugie, to był oddział kadrowy. Tam wszyscy się doskonale znali. Tam brano tylko i wyłącznie doświadczonych, znanych sobie partyzantów, a nie osoby obce.
Tak może z kobiecego punktu widzenia. Jak dużo kobiet było przy oddziałach Łupaszki?
Bardzo mało. Bardzo mało z prostego powodu. To była naprawdę bardzo ciężka służba. Owszem, byli przyjmowani na wsiach, nocowali w stodołach czy w chałupach, jadali goszczeni przez mieszkańców, ale wielokrotnie trzeba było przez kilka dni kryć się w lesie i maszerować po 30-40 kilometrów. Były tam kobiety ze względu na umiejętność zajęcia się rannym człowiekiem, większą empatyczność. To sanitariuszki, czy Danuta Siedzik-Inka, czy Janina Wasiłowicz-Jachna. I tym bardziej, muszę powiedzieć, patrzę na nie z podziwem, kiedy sobie wyobrażam, że taka 20-30 kilogramowa torba jest niesiona przez taką niewielką sanitariuszkę po 30 kilometrów dziennie i ona musi iść tak jak reszta partyzantów. Nikt na nią nie będzie czekał, nikt jej nie będzie pomagał.
Sanitariuszka Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne. Aresztowano ją rankiem 20 lipca 1946 roku w mieszkaniu przy ulicy Wróblewskiego 7 we Wrzeszczu. Był to jeden z lokali kontaktowych 5. Brygady Wileńskiej, których adresy zostały zdradzone. Wnuczka jednej z sióstr, które tam mieszkały, Agnieszka Marszk, podkreśla, że opowieści o tym były przekazywane w rodzinie.
Babcie jeszcze w Wilnie walczyły w szarych szeregach i bardzo duża grupa osób z szarych szeregów przyjechała tutaj właśnie na ziemię Pomorza. Wiadomo, na Pomorzu i na Mazurach Łupaszka odtwarzał swoje oddziały i 5. Brygadę Wileńską. Taką naturalną rzeczą stał się fakt, że u babci w domu był punkt kontaktowy AK. Po prostu to były te znajomości, prawda, jeszcze z czasów wileńskich. No i właśnie na Wróblewskiego odwiedzali ich między innymi Henryk Urbanowicz Zabawa, czy to Marian Jankowski Marek. Był też tam Ziutek Grzesiak, syn legendarnego Czarnego, no i wielu, wielu innych żołnierzy AK. Inka przyszła 19 lipca 1946 roku i one miały ją przenocować. Pamiętam, jak babcie opowiadały, że do 3.30 mniej więcej nad ranem śpiewały z nią piosenki i w ogóle była bardzo spokojna, fajna atmosfera. I nagle wparowało UB, zabrali Inkę. Potem wiadomo, jak się okazało po czasie, Regina zdradziła ten punkt kontaktowy 5. Brygady Wileńskiej. Punkt był w tym momencie już spalony. Babcie zaczęły gorączkowo niszczyć wszystkie zdjęcia, fotografie, które mogły nakierować na kogokolwiek, bo to było zgodne z zasadami konspiracji, których były uczone już za czasów jeszcze wileńskich. Zakopały broń, no i podejrzewały, że ubecy pewnie szybko po nie też wrócą i zrobią kocioł tak zwany, będą czatować na innych hakowców. No i tak też się stało. Zostały zabrane do tego samego więzienia i aresztowane. Inkę widziała moja babcia jeszcze po torturowaniu, na krótko przed śmiercią. Było takie spotkanie twarzą w twarz przez kraty. Przez chwilę babcia widziała Inkę. Inka położyła palec na ustach, co oznaczało, że nikogo nie wydała, nikogo nie zdradziła z ich brygady, co też było bardzo ważną informacją, że wszyscy są bezpieczni. Później przekazała do babci Haliny i jej siostry Jadwigi gryps, który był następującej treści. Jest mi... Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Każdy był tak naprawdę, z tego co one opowiadały, każdy żołnierz AK był gotowy zginąć w momencie, kiedy przyjdzie na niego pora, ale będzie walczył o suwerenną Polskę. Natomiast śmierć osoby, która nie była pełnoletnia, a Inka jeszcze nie była pełnoletnia, było dla nich czymś jeszcze gorszym niż ich własna śmierć. To był mord na dziecku. Bardzo to przeżywały, bardzo. Dlatego Za każdym razem, jak się spotykaliśmy gdzieś tam na takich właśnie rodzinnych wypadach, były te opowieści. Ta sprawa w ogóle dla nas była oczywista, natomiast wypłynęła dopiero właśnie po tym, jak pan Piotr Szubaczyk zaczął robić dochodzenie, wywiady właśnie z babciami. Coraz więcej osób zaczęło się tym interesować.
Partyzanci sami zdecydowani o zakończeniu działalności w listopadzie 1946 roku nie zostali rozbici, podkreśla profesor Piotr Niwiński.
Taki moment wygaszania aktywności to jest czerwiec 1946 roku, kiedy okazuje się, że rzecz bardzo prostą, czyli tak zwane referendum ludowe, można sfałszować. Kiedy miejscowa ludność mówi, no moment, chwilę, myśmy głosowali zupełnie inaczej, a wyniki są zupełnie inne. I sami partyzanci się zastanawiają, no moment, to my walczymy o wolne wybory, a czy one nie będą sfałszowane? No próbują przetrwać do tych wolnych wyborów, ale wiadomo, one są jak najbardziej odkładane. Przychodzi zima, czas najgorszy dla partyzantów. W związku z tym Komenda Okręgu Wileńskiego, któremu podlegają, wydaje rozkaz demobilizacji. Ci, którzy mają taką możliwość, dostają fałszywe dokumenty, zaopatrzenie finansowe i starają się tą zimę przetrwać. Albo do własnych rodzin wracają, albo wynajmują gdzieś mieszkanie, podejmują pracę, rozpoczynają tak zwane cywilne życie, wiedzą, że w przyszłości postarają się dalej walczyć, gdyby taka potrzeba była. Rozkaz do powtórnej działalności już nie nadszedł. Sam major Zygmunt Szędziarz Łupaszko otrzymał rozkaz za pośrednictwem Komendy Okręgu Wileńskiego z Londynu od naczelnego wodza o zaprzestaniu działalności partyzanckiej i rozładowaniu lasów. Zdrada lutego 1947 roku, czyli sfałszowane wybory, a nawet, ja zawsze podkreślam, nie samo sfałszowanie wyborów było tutaj przerażające, tylko reakcja Zachodu, a dokładnie brak jakiejkolwiek reakcji Zachodu na sfałszowane wybory spowodowały wstrząs w polskim społeczeństwie, że właściwie nie ma już żadnej szansy. I w tym momencie partyzanci już tylko i wyłącznie, no tam gdzie niegdzie, gdzie była taka możliwość, włączali się w działalność konspiracyjną, ale już starali się nie prowadzić działalności partyzanckiej, bo takowej jego sensu nie było. I dochodzimy tak do czerwca 1948 roku, kiedy w całej Polsce rozpoczyna się tak zwana akcja X, mająca na celu zniszczenie Okręgu Wileńskiego. To jest też taki fenomen. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa naraz odkrywają, że istnieje potężna siatka, w ich mniemaniu niesamowicie sprawna, która przekazuje wiadomości, informacje o tym, co się dzieje w Polsce do Londynu. Siatka wcześniej nierozpoznana, a w tym samym czasie równolegle ci sami funkcjonariusze prowadzą taką grę z Zachodem pod tytułem Cezary, tak zwaną piątą komendę win, gdzie próbują sprzedać fałszywe wiadomości na Zachód, próbują oszukać zachodnie służby wywiadowcze i tutaj konkurencja w postaci autentycznej siatki wywiadowczej przekazującej autentyczne informacje jest dla nich wstrząsająca. Dlatego też przeprowadzają akcje w ciemno. Aresztować wszystkich, którzy urodzili się, mieszkali, przyjechali z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, bo dla nich to są jedne ziemie, osadzić w więzieniach i represjonować. No i w ten sposób do więzień dostaje się zdecydowana większość wileńskich żołnierzy, wileńskich partyzantów. Wyjdą najwcześniej w 1952 roku, w 1956 część z nich zostanie zamordowana. Niektórym tylko, tak jak tutaj wspomnianemu dowódcy tej harcerskiej drużyny, Marianowi Rankowskiemu Markowi, z dwoma przyjaciółmi udaje się ujść na zachód, zakładają harcerskie notabene mundurki, biorą kompas, mapę samochodową, którą gdzieś tam udało się w księgarni kupić i przez polskie góry, Czechy trafiają do południowych Niemiec. Wychodzą dopiero w centrum Monachium, tam się ujawniają, kiedy są pewni, że Amerykanie pilnujący porządku w tym mieście to rzeczywiście Amerykanie, a nie sowieccy żołnierze.
Pomorskie miesiące.
Dziękujemy za uwagę.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.